Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem, kolejnym gościem jest Jerzy Sępowicz. Jest on inwestorem z Jeleniej Góry i o tyle ciekawą osobą, że zajmuje się uregulowywaniem różnego rodzaju nieuregulowanych statusów prawnych nieruchomości. I o tym właśnie dzisiaj będziemy z Jurkiem rozmawiać, tak żeby Wam przybliżyć różnego rodzaju sytuacje, które są czasami niejasne, trudne, a bardzo korzystne finansowo i warto by było w nie wejść, ale nie wiedząc jak sobie poradzić z takim problemem, no czasami możemy odpuścić lub wydaje się coś tam niemożliwe do przeskoczenia. O części tych rzeczy może uda się tutaj z Jurkiem omówić tak, żeby Wam pokazać różnego rodzaju możliwości, jak inwestować, gdzie takie mieszkania znajdować, tak żebyście mieli tutaj jakiś taki chociaż niewielki przekrój tego, jak ktoś tym zajmuje na co dzień, podchodzi do tego tak w praktyce. Witam Cię, Jurku.
Dobry wieczór wszystkim, witam Cię, Damianie.
Jakbyś nam powiedział tak od początku, czym się tak dokładnie zajmujesz? Jak to u Ciebie jest z tym inwestowaniem i szukaniem przede wszystkim tych nieruchomości, które mają nieuregulowane statusy prawne?
Ja mam dosyć długą drogę już, jeżeli chodzi o pracę i inwestowanie, bo moja firma dopiero co skończyła 23 lata, więc już troszeczkę czasu to trwa. Z tym, że przez ten cały czas zajmowałem się handlem, po prostu najzwyklejszym handlem, elektroniką, różnymi wyrobami pochodzącymi z Chin, Indonezji, Afryki i najróżniejszych części świata. I praktycznie biorąc dzięki temu jakiś taki kontakt nawiązałem w temacie nieruchomości. Między innymi dlatego, że prowadząc ten handel musiałem wynajmować najróżniejsze pomieszczenia. I właśnie to stało się takim zaczątkiem. Nie zawsze interesy, zwłaszcza handel, jeżeli się człowiek nie wstrzeli dobrze, nie zawsze idzie idealnie. I w pewnym momencie stwierdziłem, że ten mój handel jest bardzo zależny od koniunktury, jest bardzo zależny od mody, przede wszystkim na różnego typu wyroby. I czy ja mam w tym magazynie tych towarów za 500 000 czy za 1 000 000, czy mam sprzedaży za 500 000 czy za 1 000 000, to niezależnie praktycznie biorąc od tego, muszę zapłacić za wynajem nieruchomości. I pewnego razu, to był chyba 2002 rok, po prostu stwierdziłem, że moja firma, ta część firmy, która jest częścią stacjonarną po prostu, jako hurtownia stacjonarna, przynosi mi czasami straty. I to mnie zmobilizowało do policzenia tego wszystkiego sobie i po prostu rozpoczęcia jakiegoś takiego procesu, żeby temu zapobiec. Między innymi wpadłem na pomysł taki, żeby po prostu ograniczyć między innymi koszty wynajmu pomieszczeń. Niestety nie potrafiłem się dogadać z właścicielem, którym akurat w tym przypadku moim był Urząd Miasta Jelenia Góra. Oni zamiast mi, że tak powiem, pomóc w tym przypadku, z początkiem kolejnego roku 2003 podwyższyli mi jeszcze czynsz o stopę inflacji i o coś tam jeszcze, już nie pamiętam, bo to jednak minęło 12 lat od tamtego czasu. W tym momencie stwierdziłem, że po prostu to jest chyba ten kierunek, że trzeba inwestować w nieruchomości i po prostu być tym facetem po drugiej stronie, który decyduje o tym wynajmie, a nie tym szukającym pomieszczenia, tak? I wtedy po prostu kupiłem swoją pierwszą nieruchomość z przeznaczeniem na wynajem. A właściwie to tak trafiłem, że kupiłem nieruchomość od razu, jak na moje warunki wtedy, dużą, ponieważ była to nieruchomość właśnie komercyjna. O dziwo, ja zacząłem bezpośrednio od komercji. Coś, co niektórzy zaczynają na przykład od garaży, małego mieszkanka, kawalerki, potem coś większego, to ja zacząłem od razu od komercji i od razu wchodząc w czyjeś buty. I to u mnie te buty to była dosłowność, ponieważ pawilon, który kupiłem, to na parterze miał buty. Był sklep obuwniczy, a na górze około 80 metrów kwadratowych, a na górze to była pizzeria, też mniej więcej o podobnym metrażu. Co ciekawostka, miałem ważną informację w zanadrzu, właściwie to dwie. Bezpośrednią informację z biura nieruchomości od kolegi, którego wcześniej poznałem, że sprzedają właściciele na szybko za powiedzmy 70, góra 70% wartości, oraz że ten sklep obuwniczy wynajmuje pomieszczenia na zasadzie takiej, że płacimy tanio, płacimy mało, płacimy tylko 1000 zł netto, ale jeżeli znajdziecie sobie nowego najemcę, to dajcie nam 3 dni na usunięcie wszystkich rzeczy. Oni tam nawet mieli regały takie, powiedzmy, nawet tylko na ziemi stojące, bez żadnych inwestycji. I kolejną rzeczą, którą wiedziałem od początku, to była informacja bardzo cenna, że lokalem interesuje się sieć sklepów Żabka i że są w stanie za ten lokal wyłożyć 2,5 tysiąca złotych netto. No więc w tym momencie po prostu kumulacja takich fajnych informacji spowodowała, że ja ten lokal zakupiłem. I był to też mój pierwszy w życiu kredyt, którego się panicznie bałem wtedy. Przede wszystkim nie potrafiłem sobie policzyć tych kredytów, jak to będzie wyglądało i wszyscy mi oczywiście odradzali. Więc kredyt na tą nieruchomość spłaciłem chyba w 9 miesięcy. Zamiast przez, nie wiem, ileś tam lat, jak się teraz bierze, na 20 czy na 30, zależy kto, jakie kredyty bierze. I ta nieruchomość jest nadal w moim władaniu, jest jedną, powiedzmy, z lepszych nieruchomości, które posiadam, które kupiłem w międzyczasie. Także ona funkcjonuje cały czas, Żabka funkcjonuje cały czas z bardzo dobrym skutkiem i tylko na górze już nie ma pizzerii. Na chwilę obecną jest pusto i przygotowuje lokal pod coś innego.
A w takim razie taki wynajem na cele komercyjne jest opłacalny przy dużych powierzchniach, ale chyba z taką perspektywą długofalową, taką naprawdę długofalową, jak ci dała na przykład Żabka.
Według mnie, jeżeli, oczywiście to jest całkowicie moje subiektywne zdanie, prawda? Jeżeli kupować lokal na cele komercyjne, to warto by było mieć go już skomercjalizowanego. Czyli mieć tego typu informacje, jak ja miałem, że ten lokal, po prostu mieć nawet umowę przedwstępną, że jeżeli ja kupię ten lokal, to w tym lokalu będzie podpisana umowa i to w sumie najlepiej z siecią. Prawda jest taka, że sieć zawsze sobie wywalczy lepsze warunki, ale jeżeli już do tej umowy dojdzie i będziemy ją i my respektować i ta sieć złapie wiatr w żagle tam w tym miejscu, to praktycznie biorąc, tak jak ja, mamy pewien wynajem na... No ja w tej chwili mam podpisaną drugą umowę na kolejne 10 lat.
I dekadami można podpisywać.
Tak, to jest dekadami. Mam również drugą Żabkę, 125 metrów kwadratowych w Legnicy, to jak już zahaczając o kolejne nieruchomości, którą również mam wynajętą na 10 lat i w ciągu ostatnich 4 lat, ponieważ mam ją już od 4 lat właściwie, byłem tam 3 razy.
No bo to są inwestycje tak naprawdę, można powiedzieć, bezobsługowe, jeżeli chodzi o badanie stanu technicznego. Tak.
To jest niemożliwe przy wynajmach mieszkań, którymi również się trudnię i wiem, jak to wygląda, ile mi to zajmuje czasu, ile mi zajmuje obsługa, rozliczenia i tak dalej. Tutaj w tym przypadku ja po prostu wynajmuję lokal, wynajmuję go na 10 lat i po prostu nic, ale to totalnie, praktycznie biorąc, nic mnie nie obchodzi.
A to, że już miałeś jedną umowę z Żabką, było dużym ułatwieniem czy argumentem w szukaniu tego samego tak naprawdę klienta na ten drugi lokal, który posiadał?
W niczym to nie pomogło, a wręcz zaszkodzić może. Już powiem, dlaczego zaszkodzić może. Ponieważ jak skończyła się ta pierwsza 10-letnia umowa, to przyjechał pan negocjator z Żabki, no i jego właśnie między innymi argumentami było to, że no mamy przecież już dwie umowy podpisane, jesteśmy bardzo dobrymi płatnikami, jesteśmy rzetelni i tak dalej, więc w sumie im więcej tych umów, to niejako potem Żabka traktuje nas jako hurtownika i im więcej umów, tym mniej chce płacić. Chociaż oczywiście oni wyliczają to na konkretny lokal bardzo dokładnie i szczegółowo, bo tam przyjeżdża wręcz kilka ekip, żeby dany lokal obejrzeć i zadecydować, czy w tym lokalu rzeczywiście będzie robiony sklep, bo to przyjeżdżają specjaliści żeby obejrzeć sam lokal, budowlańcy, ktoś, kto liczy, powiedzmy, ludzi, ile mieszka, czy to jest jakieś osiedle, ile tam jest przepływu samochodów, pieszych i tak dalej. Także ten proces trwa. Proces takiego lokalu, komercjalizacji trwa wręcz kilka miesięcy. To nie jest tak, że zgłaszamy lokal i on jest, że tak powiem, brany na zasadzie decyzji jednoosobowej. To są odpowiedzialni za to kilka ekip wręcz, tak? Także doprowadzenie do czegoś takiego jest ciężkie, trudne. Negocjacje też przebiegają, no, są wysyłani profesjonalni negocjatorzy do tego, także to trzeba być na to przygotowanym,
No
tak?
tak,
Trzeba być
trzeba
na
mieć
to trochę.
świadomość, że jakby jest inny tryb rozmowy z taką osobą, która reprezentuje
Tak.
znacznie większego gracza.
Ewidentnie to są ludzie specjalnie do tego przeszkoleni, tak? Także, ale polecam tego typu rzeczy, ponieważ no jest to po prostu stały pieniądz. Jest to rzeczywiście, można powiedzieć, dochód pasywny. Tym bardziej dla mnie jest to dochodem pasywnym, jeżeli chodzi o tą żabkę w Legnicy, ponieważ ja ją kupiłem za 100% LTV, czyli dostałem kredyt bankowy na całość kwoty zakupu łącznie z VAT-em. U mnie to bardzo dobrze zafunkcjonowało, ponieważ bank udzielił mi 100% kredytu na zakup. Po miesiącu czasu, po odpowiednim udokumentowaniu wszystkiego, Urząd Skarbowy zwrócił mi cały VAT na konto i ja po prostu tą kwotę VAT-u, to było ponad 100 tysięcy złotych, od razu spłaciłem jako ratę kapitałową kredytu, więc
No tak, samo nakręcający się mechanizm.
taki mechanizm samonakręcający się, no bo deweloperowi przecież musiałem zapłacić brutto, prawda? Normalnie banki kredytują na takiej zasadzie, że VAT, na VAT sobie trzeba mieć samemu i na wartość nieruchomości też nie dostanie się na całą, tylko zwykle na 80%. Czyli praktycznie biorąc, 80% netto dostanie się z banku, a niestety na resztę trzeba mieć kasę, czyli w przypadku zakupu nieruchomości komercyjnych na 20% wartości netto plus cały VAT, to jest 43% wartości nieruchomości. Ciężko, prawda?
No tak, no na pewno są inne parametry tego typu nieruchomości pod komercję. No natomiast są duże plusy, no bo tutaj nie mamy ustawy o ochronie praw lokatorów. Jest cała masa jakby
Dokładnie.
prostszych procedur, które
Tak,
no
tak, tak.
nie wiążą nas z najemcami tak mocno jak w przypadku mieszkań.
Tutaj jest prosta zasada, nie płacenie 2 miesiące i praktycznie biorąc można usunąć takiego najemcę. Poza tym no, umowa z żabką przewiduje okres wypowiedzenia tylko 2-letni i później jest on praktycznie biorąc umową zamkniętą, czyli jeżeli już przeminie ten czas, nie wiem, czy na tej umowie był 2-letni, czy na tej nowej 3-letni już, że po przekroczeniu tego okresu czasu żabka już jest zobowiązana do 10-letniego tam pobytu, bądź też po prostu płacenia. Tak? Czyli może się okazać, że żabka wyjdzie, a płacić będą musieli, nawet jak lokal będzie zamknięty.
A orientowałeś się, jak wygląda to też z innymi takimi sieciami? Czy to jest, może tak uśredniając, czy można w ogóle jakąś średnią wyciągnąć, podchodząc do inwestowania w lokale komercyjne z takimi graczami sieciowymi?
Każdy indywidualnie. Nie mogę tutaj nic uśrednić. Miałem do czynienia z siecią sklepów Eko, miałem do czynienia z nie czerwona torebka, tylko małpka. I naprawdę tutaj trzeba uważać. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Chciałbym powiedzieć, że te negocjacje mogą przebiegać w bardzo różny sposób. Ja negocjowałem z siecią sklepów małpka. To jest praktycznie biorąc to samo co żabka, a przynajmniej jest ten sam twórca, który po kilku latach od sprzedaży żabki mógł otworzyć nową sieć. Jest to sieć sklepów Małpka. Nasze negocjacje trwały 4 miesiące i sklep został zatwierdzony przez pierwszą ekipę, został zatwierdzony przez ekipę, która stwierdziła, że ten remont na ich koszcie im w tej formie opłaca. Potem była kolejna ekipa, która mierzyła ten przepływ ludzi i kolejna ekipa, która określiła wpływ konkurencji. W sumie trwało to 4 miesiące. Ostatnia informacja z Małpki to była chyba we wtorek, w pewnym tygodniu, że na sobotę mamy umowę. Już do podpisania kompletną, pełną umowę. Wszystkie treści były uzgodnione, mój prawnik, ich prawnik, wszystko. W piątek do mnie zadzwonili, że kierownik odmówił podpisania tejże umowy. trzeba uważać, co się wtedy robi, ponieważ ja już kiedyś też podjąłem tego typu rozmowy z siecią sklepów Eko i oni powiedzieli, że oni by wzięli ten sklep, ale jeżeli by można było tam zrobić podjazd dla rozładunku samochodów ciężarowych. No i ja oczywiście wariat zrobiłem takie wstępne projekty, zapłaciłem 1000 zł z czymś tam za to i oni też po miesiącu czasu powiedzieli dziękuję. Także no, trzeba z tym uważać po prostu, co nie podchodzić do tego hura optymistycznie, najlepiej na wszystko podpisywać jakieś chociażby umowy przedwstępne, jeżeli się w ogóle da.
No tak, to co na piśmie, no to jest bardziej wiążące zdecydowanie.
Dokładnie.
A powiedz mi właśnie w kwestii stanów technicznych tych lokali, które posiadasz lub do których się przymierzasz w ogóle, jak badasz je, czy one się nadają na komercję tego typu, to ty je remontujesz kompleksowo pod kątem technicznym do takiego, powiedzmy, stanu do wynajmu komercyjnego, czyli tam nic nie ma, ale są wszystkie przyłącza, elektryka, wszystkie ściany zrobione. To co już powinno być, tylko kwestia wprowadzenia jakby z mebli bądź tam takich kwestii marketingowych, które posiada dana marka, czy
Jeżeli.
już sobie wszystko sam robi, czy wszystko sobie robi ta firma, która wynajmie od ciebie?
Jeżeli inwestujemy na zasadzie takiej, że szukamy małych inwestorów, typu po prostu fizycznych ludzi, tak? Jednoosobowe czy kilkuosobowe działalności gospodarcze, takich normalnych najemców, no to najczęściej trzeba ten lokal wyremontować i mieć go już ustawionego tak, że ten ktoś wchodzi, wstawia swoje meble i po prostu zaczyna działać, ponieważ tacy inwestorzy po prostu nie będą inwestować w twój lokal za wielkich pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o sieci handlowe, to radziłbym się wstrzymać z inwestycjami, ponieważ oni zatwierdzają lokal i u mnie to było w ten sposób, że wypruto całą instalację grzewczą, odcięto kaloryfery, wyburzono ściany, założyli całą nową instalację elektryczną. Więc jeżeli ja kupiłem lokal już gotowy na ruchu i on był pusty, praktycznie biorąc po wyprowadzeniu się tych butów. A oni i tak go przerobili pod siebie, ale właśnie w ten sposób, że wycięli całe centralne ogrzewanie, elektrykę przerobili po swojemu, toaletę dorobili sobie jakąś inną, czyli gaz, woda, prąd, kanalizacja, wszystko poprzerabiają sobie pod swoje potrzeby, więc nie warto wcześniej inwestować. Dlatego mówię o takim skomercjalizowaniu wcześniejszym, nawet wręcz przed zakupem.
Ale w ramach później tej umowy, którą zawierasz, to ten wkład ze strony tej sieci, jakby w przebudowę tego lokalu, czy też tam cały remont generalny wręcz, to zostaje już dla ciebie, czy w jakiś sposób się dogadujecie na zasadzie, nie wiem, mniejszego czynszu przez jakiś czas, że oni ten wkład ponoszą, czy na jakichś innych zasadach, które powiedzmy zostawiają cię z lepszym, jakby jakościowo lokalem niż ten, który przejęli, a ty w jakim stopniu się zgadzasz na rekompensowanie tych kosztów poniesionych?
Generalnie można przyjąć, że zostawiają to później, po tym wykorzystaniu tego czasu umownego, przykładowo tych 10 lat, ale również jeszcze na innym, kolejnym lokalu, o którym jeszcze nie mówiłem. To była taka 146-metrowa pizzeria, która została przerobiona z takiego zwykłego lokalu na lokal sieci Da Grasso. To tam była na tyle duża inwestycja Da Grasso, oczywiście franczyzobiorcy Da Grasso, że został przeze mnie na rok czasu zwolniony z czynszu.
Czyli po prostu jego wkład był na tyle duży w ten lokal.
Nowe ściany, nowa instalacja elektryczna, nowe kafelki, nowe drzwi, nowy system cały nawiewu, rekuperacji powietrza i tak dalej. No, ładnych kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak?
No
Więc.
tak, no na pewno sporo też ci zostało w kieszeni dzięki temu, że odpuściłeś sam czynsz, ale zaoszczędziłeś bardzo
Oczywiście.
dużo.
Oczywiście, bo to był kompletny, kompleksowy remont 146-metrowego lokalu. Także, no tam, powiedzmy tak, ja go zwolniłem z czynszu na jakieś 36-40 tysięcy złotych, natomiast on tam włożył grubo ponad 100. Ale był
Rzeczywiście i tak ten
również.
czynsz zyskałeś w remoncie.
Oczywiście, ale czy tam działalność tego Da Grasso była prowadzona też przez jakieś 8 czy 9 lat w sumie. Znaczy ten lokal w sumie do tej pory, w tej formie, w jakiej został wyremontowany, a wyremontowano go w 2004 roku, czyli 11 lat temu, dokładnie, Do tej pory funkcjonował, sprzedałem go 27 lutego tego roku.
Czyli można powiedzieć, że jest to trochę zgoła odmienna strategia od tego, co się robi w mieszkaniach, że kupujemy stan do remontu, podnosimy jego standard, żeby sprzedać drożej na rynku. To tutaj można kupić tanio stan, powiedzmy, do kapitalnego remontu i dalej ten
Dać komuś.
kapitalny remont dać wyremontowanie, który jeszcze ci jest w stanie zapłacić czynsz i
No
dać
tak.
długoletnią umowę.
No bo to, no to jest taka najfajniejsza wersja, tak? Dać komuś do wyremontowania i po tam powiedzmy 10 lat, po 10 latach masz lokal. No, słuchaj, załóżmy w tej chwili, tak? Mam lokal kilkudziesięciometrowy, gdzie od 12 lat jest w posiadaniu żab. Mam kolejne 8 lat umowy jeszcze. No wyobraź sobie, gdyby z jakiegokolwiek powodu ta żabka, nie wiem, zrezygnowała, tak? No to czy miałbym trudność na 12-letni lokal po żabce ze znalezieniem nowego najemcy?
No, ciężko mi oszacować, jaki jest ruch na rynku w tym konkretnym mieście, więc być może nie.
Odpowiem inaczej. Tam było dwóch czy trzech najemców. I każdy z których, po prostu tych ludzi, którzy pracują z Żabką, tak? Tych podnajemców niejako. Bo Żabka jest głównym najemcą. To jest też fajne, że Żabka jest głównym najemcą. Natomiast ten agent, który pracuje z nimi, on ma taką umowę z Żabką. Czyli dla mnie płatnikiem jest Żabka, a nie ten człowiek, który tam pracuje. I ci ludzie, którzy odchodzili stamtąd z jakichś tam różnych powodów, a było ich chyba trójka do tej pory, to za każdym razem słyszałem taki tekst. Jeżeli Żabka rezygnuje, to proszę mi dać natychmiast znać. Bo po co ja mam pracować jako agent Żabki i odprowadzać do Żabki lwią część, powiedzmy, dochodów, a mi ma zostawać ileś tam, kiedy ja ten sklep poprowadzę spokojnie i sobie na tym zarobię, nawet mając niższe ceny niż Żabka. Więc nie uważam, żeby to był problem z wynajmem, nie?
No to jest na pewno ta piękniejsza strona tego biznesu komercyjnego, gdzie już jest ten najemca, lokal jest wyremontowany, no i pieniądze wpływają regularnie na konto. Natomiast powiedz mi, czym się kierujesz w ogóle przy wyborze takich lokali? W jaki sposób je znajdujesz?
Tutaj akurat u mnie to było coś takiego, że ja po prostu miałem dobrego znajomego w biurze nieruchomości. Czyli można powiedzieć, że to był agent, po prostu agent nieruchomości. I on, z racji tego, że ja zawsze oferowałem mu troszeczkę wyższy procent zarobku, na przykład za ten lokal, który teraz sprzedałem w lutym, przyjechał do mnie agent nieruchomości, który miał się tym zająć. Ja ostatecznie sprzedałem ten lokal sam. Ale przyjechał do mnie agent, który miał się tym zająć, i z racji tego, że się znamy od wielu, wielu, wielu lat, to on zaproponował, że powiedział w ten sposób. To był człowiek, który pracował jako pracownik tej firmy, tak? Natomiast ja znam właściciela tej agencji nieruchomości. Ona jest chyba jedną z najdłużej istniejących w Jeleniej Górze. I on zaproponował mi, że no, proszę pana, tak jak dla pana i ta wieloletnia współpraca i tak dalej, to no jedyne, co ja mogę zaproponować, to 1,5%. Jeżeli się pan nie zgadza, no to musi pan rozmawiać już bezpośrednio z szefem, bo ja nie mogę zaproponować nic mniej. A ja powiedziałem od razu, nie zgadzam się, bo ja proponuję 4,5%.
No tak.
Ale pan ma mi to sprzedać szybko i przede wszystkim dobrze, tak? I to jeszcze było też uzgodnione, że te 4,5% to będzie, jeżeli cena nie zejdzie poniżej, tak? I
Określ,
tutaj
no
była kwota
jasne, jasne.
podana. Czyli jemu miało zależeć na tym, żeby to przede wszystkim sprzedać to jako pierwszą nieruchomość, zająć się tym tak naprawdę i tyle. Więc tak samo przy kupnie nieruchomości. Ja nie dyskutuję z agentem nieruchomości na temat jego wynagrodzenia.
Czyli proponujesz od razu, powiedzmy, dwu lub trzykrotność tego, co on jest w
Nie,
standardzie.
niekoniecznie. Ja po prostu dostałem bardzo niską kwotę. Bardzo niski ten procent, tak? Ale proponuję powiedzmy o ten 1 czy 1,5 czy 0,5% po prostu gościowi. Najpierw powiedzieć, że się nie zgadzam na to, co on proponuje, absolutnie, a potem mu podbić tą kwotę, tak? Żeby on pracował dla nas, a nie dla drugiej strony.
No tak, ze zdziwienia w euforię.
Dokładnie tak. No, co jeszcze robię? Mam jeszcze dwa mieszkania, które właśnie w tej chwili wydzieliłem. Tam jest sześć pokoi razem, to zamieniłem je troszeczkę, przerobiłem i jest sześć pokoi. I o dziwo, w jednym dużym pokoju, 20 prawie 4-metrowym, było tylko jedno okno i przy pomocy podzielenia tego okna i odpowiedniego podziału w pokoju zrobiłem z tego dwa pokoje. Po półtorej okna tam jest.
Wydało się.
Ale wynajęły się natychmiast. No, jak miałem problem z wynajęciem tego dużego pokoju bądź z ceną za ten duży pokój, to po prostu nie dało się go wynająć w jakiejś dobrej cenie. A teraz się wynajęły dwa pokoje i za cenę co najmniej 50% wyższą niż miałbym z tego jednego. Chciałbym może też powiedzieć coś na temat tego, o czym powiedziałeś na początku, o takim oddłużaniu czy tego typu właśnie nieruchomościach. Po prostu skąd ja się dowiaduję? No przede wszystkim dowiaduję się z ogłoszeń komorniczych, że są na przykład jakieś takie nieruchomości zadłużone, bądź również właśnie od agentów nieruchomości, że jest jakaś tam zadłużona nieruchomość, jest brzydko na hipotece i też nie wiadomo czasami, co z tym zrobić. Bądź po prostu na przykład od mojego prawnika, bądź już nawet nie wiem skąd gdzieś tam mnie ludzie wynajdują i po prostu dzwonią do mnie. I taka przykładowa transakcja, właściwie zespół transakcji, którą w tej chwili procesują. Być może mi się to uda, być może nie. Prawdopodobnie nie, bo jest jeden powód jest po prostu, który bardzo by wydłużył. Przyszła do mnie pani, która wywalczyła sobie wspólne mieszkanie, może inaczej, dostała z bratem spadek. Zmarła jej mama, dostała spadek, mieszkanie 26,5 metra kwadratowego takiej czynnej powierzchni, 39,8 metra kwadratowego powierzchni całkowitej, ale w formie kawalerki, takiej dosyć dużej. Ona to wystawiała z początku za 49 tysięcy złotych do sprzedaży. Tym spadkiem nie mogli się podzielić. Brat z siostrą zaczęli ze sobą walkę. Brat chciał całą to mieszkanie dla siebie, siostra mu założyła sprawę sądową. Oczywiście wygrała ją w cuglach, ponieważ nie było żadnego innego, powiedzmy, też spadkobiercy, tylko oni we dwójkę. I ona zrobiła jeden podstawowy błąd. Na sprawie sądowej zaoferowała się, że ona mu zapłaci połowę wartości tego mieszkania, ceny biorąc po prostu z portali, z ogłoszeń nieruchomości, z cen nie transakcyjnych, a cen ofertowych. I określiła, że mu zapłaci połowę wartości tego lokalu na 22,5 tysiąca złotych. Tak została określona, na 45 tysięcy. Ona zaczęła wystawiać ten lokal za 49 tysięcy złotych, to mieszkanie. Ono się nie sprzedało, a okazało się, że brat, chyba zdenerwowany na nią, założył jej sprawę po prostu o te 22,5 tysiąca. I sprawę oczywiście też wygrał, bo ona nie zapłaciła mu w określonym terminie. No i oddał do komornika.
Ale to wcześniej otrzymał od niej te pieniądze?
Nie, nie otrzymał właśnie, dlatego podał ją do
Aha,
sądu
okej.
i sprawę zgłosił do komornika. A ona, no, po prostu dalej nie miała pieniędzy, żeby go spłacić, bo myślała, że po prostu sprzeda to mieszkanie za te 49 tysięcy. Być może liczyła na obniżkę na 45 i że 22,5 przytuli, a 22,5 jemu odda i będą mieli spokój z tym mieszkaniem. Zeszła ostatecznie z tym mieszkaniem na 41 tysięcy na chyba 2 tygodnie przed licytacją komorniczą. I ja od niej to mieszkanie odkupiłem.
No a czyli co, pogodziłeś te dwie zwaśnione strony ze
Tak,
sobą?
tak, tak. Po prostu, bo oni oczywiście ze sobą nie rozmawiali inaczej niż przez prawników. Ja po prostu przekonałem też i ją, i tego jej brata do tej spłaty, do nienaliczania odsetek, do wycofania sprawy de facto od komornika i po prostu spłaciłem go. Wynegocjowana przeze mnie cena za to mieszkanie to było 23 tysiące złotych.
Czyli
22.
za całe mieszkanie 23 tysiące zapłaciłeś.
Tak.
A cena rynkowa?
Cena rynkowa, wiesz co, nawet tego nie sprawdzałem, prawdę mówiąc.
No ale zakładając, że oscyluje w granicach 50, to.
Nie, nie, zakładałem, że ona oscyluje w granicach powiedzmy około 38 tysięcy. Gdzieś mniej więcej tak. Więc zapłaciłem 23 tysiące złotych. No bo gdybyśmy doprowadzili do licytacji komorniczej i gdyby on to mieszkanie na przykład nie zeszło w pierwszej, tylko w drugiej licytacji, minus koszty komornicze od tego wszystkiego i tak dalej, to tak naprawdę wyszło mi, że ona otrzymałaby, czy też ten brat otrzymałby coś około 20 500 zł na rękę i dalej by było zadłużenie w wysokości 2 000, może nawet niecałych, no bo dochodzą koszty sądowe, komornicze, opłaty wszystkie i tak dalej, prawda? Więc wyszło, że ona nie spłaci prawdopodobnie w całości tego brata, że trochę długu jej zostanie, niech będzie, że z 1,5 tysiąca, a ona sama wtedy w tym momencie zarabiała jakieś 800 zł. Na pół etatu jako sprzątaczka. Wobec tego dla niej to było nie do przyjęcia, żeby dopuścić po prostu do licytacji komorniczej. Więc w tym momencie, jak ja dałem 22,5 tysiąca jej bratu i jeszcze ona dostała 500 złotych, że tak powiem, górką, i zapłaciłem za wszystkie tam, powiedzmy, opłaty dalsze, związane oczywiście z komornikiem, z notariuszem. Suma summarum to mieszkanie wyszło mi prawie idealnie, dokładnie 30 tysięcy złotych.
A jeżeli komornik już był na tym mieszkaniu, to powiedz, jakie kroki tutaj podejmujesz, żeby tutaj ten proces prawidłowo przeprowadzić, tak, żeby komornik jednak nie wszczynał dalszych swoich procedur i no tak, żebyś mógł przed jego uruchomieniem tego działania, no przejąć to mieszkanie od właścicieli jeszcze tych dłużników, no i kupił je faktycznie taniej.
No wiesz, jeżeli mam dowód wpłaty, spłacenia tego długu, jeżeli mam oświadczenie wierzyciela, że on niczego już się nie domaga i niczego nie dochodzi, i jeżeli u notariusza, może nie każdy notariusz to zrobi, prawda? Ale jeżeli u notariusza już mam akt notarialny i staję się właścicielem tego mieszkania, wobec tego no, komornik niejako traci w tym momencie podstawę do egzekucji, bo żeby doprowadzić do egzekucji z takiego mieszkania, no to musiałby mieć, że tak powiem, przeciwko mnie wytoczoną prawomocną sprawę.
No tak, a ty
Więc
jesteś
on
nową stroną.
tak, a ja jestem nową stroną, wobec tego on kompletnie nie ma tutaj w tym przypadku praktycznie biorąc nic do roboty, po prostu umarza takie postępowanie.
A jakieś koszty z tego tytułu, że on w ogóle się zainteresował tym lokalem i miałby podjąć jakieś
Koszty
kroki?
tego tytułu, owszem, może. Znaczy, tutaj u mnie akurat nie podejmował żadnych. Tutaj ode mnie nie chciał nic.
Czyli bardzo łaskawy był ten komornik.
W tym przypadku tutaj. No bo on też, prawdę mówiąc, w tej sprawie prawie nic nie zrobił jeszcze.
No
To
tak,
była sprawa
za
na takim
wcześnie.
początkowym. Tak, to była za wcześnie. Kiedyś, dawniej to było w ten sposób, że czy doprowadził do tej sprawy, czy też nie, to praktycznie biorąc przy, że tak powiem, oddawaniu tego tematu, to trzeba mu było zapłacić całość tych jego kosztów. Natomiast w tej chwili, ostatnio nie wiedziałem, że będziesz o to tak szczegółowo pytał, bo musiałbym przytoczyć po prostu, znaleźć, przytoczyć przepisy, które mówią o tych kosztach.
Znaczy nie chodzi o jakieś tam
Jest to
dokładne wyliczenia, tylko tak.
prawdopodobnie rzędu 5% wartości zadłużenia, nie wartości nieruchomości. Tylko wartości zadłużenia być może trzeba by było zapłacić.
I to zamyka temat z komornikiem.
No zamyka temat, no bo on rzeczywiście poniósł jakieś tam koszty, tak? Czyli poniósł koszty na przykład zapytań do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u, do ewidencji pojazdów, do katastrów, no po prostu poszukując majątku, chyba że ma wskazane, że tylko jest z nieruchomości, no więc nie poniósł żadnych kosztów, tak? Za bardzo.
Tu jak właśnie opisałeś tą sytuację spadkową, gdzie były dwie strony zwaśnione ze sobą, to mi się przypomniała też taka u mnie sytuacja, która miała miejsce w ubiegłym roku, gdzie też zmarli rodzice trójki dzieciaków, znaczy dzieciaków, dzieci, którzy odziedziczyli w spadku mieszkanie takie 70 kilka metrów. No i no też w żaden sposób nie mogli się ze sobą pogadać. Kontakt był ze strony tej siostry, tych dwójki braci, też wyłącznie przez prawników. No i nawet nie rozmawiali ze sobą w kancelarii. No i tak długo trwał ten proces niemożliwości wypracowania jakiegoś kompromisu, że ten pośrednik, który zajmował i towarzyszył im w tej całej transakcji, bo cena i tak była bardzo atrakcyjna, już się tak zirytował, że powiedział, że jest w stanie pokryć nawet tą różnicę kosztu, bo ona, znaczy może tak, z czego to wynikało, ta kobieta bardzo chciała w innej kancelarii notarialnej podpisać akt niż moja. No i w związku z tym, że ja tam miałem większe zniżki, no to ja powiedziałem, że no, te koszty muszą być w jakiś sposób wkalkulowane w cenę. A ten pośrednik się tak już zirytował tą całą transakcją, że powiedział, że on pokryje tą różnicę, byle do tej transakcji doszło.
No, tutaj wracając do tej transakcji, no tutaj, że tak powiem, wszystkie strony można powiedzieć, że zyskały, tak? No bo ja nawet spotkałem tych ludzi później, kilka dni, dosłownie kilka dni później spotkałem ich w kinie. I tak jak przed całą tą transakcją, oni byli bardzo, bardzo spięci, zestresowani, niewyspani i tak dalej. To później spotkałem ich w kinie na jakimś tam filmie, seansie
50 twarzy Greya byli razem.
i widać było, że no całkiem inaczej w tej chwili funkcjonują, że nie mają tego toporu jakiegoś tam nad sobą. Więc oni zyskali może niewiele, tak? Bo może zyskali tak, że nie mieli tych długów już, powiedzmy, tam po komorniku to by im zostało jeszcze może z 1500 zł, może troszkę mniej, może troszkę więcej. Spłacone długi, skrócony ten cały proces wręcz o kilka miesięcy, zadowolony brat, być może nawiązali jakieś kontakty z powrotem, być może nie wiem, ponieważ nie mam już z tą panią kontaktu. No i ja mam mieszkanie, które kosztowało mnie 30 000 zł, które w tej chwili wynajmuję dla firmy przewozowej jako mieszkanie dla kierowców.
Czyli takie, znaczy tak, szukając takich mieszkań z licytacji komorniczych, na co szczególnie zwracasz uwagę? Czy może tak, te mieszkania, które bierzesz pod uwagę, jakie muszą spełniać kryteria, żebyś się w ogóle nimi zainteresował lub zahaczył, powiedzmy, swój czas i energię, żeby poświęcić na tą konkretną nieruchomość?
Wiesz co, ja jeżdżę zwykle na, że tak powiem, taki rekonesans, żeby zobaczyć, kto w tych mieszkaniach mieszka. Jakoś nie mam za bardzo przekonania do kupna, czy też robienia czegokolwiek z takimi mieszkaniami, gdzie występują dzieci, gdzie trzeba by było się, wiesz, jakoś tam użerać z tą rodziną i tak dalej, tak? Czyli raczej mieszkania, które owszem, pochodzą z licytacji komorniczych, na przykład kupiłem ostatnio takie mieszkanie, ale ono było puste. Ono było de facto puste.
No
Wobec
ale
tego
chyba
nie
tak,
miałem.
to bardzo rzadko się zdarzają, gdzie jest, no to by było takie, powiedzmy,
No więc
za proste.
właśnie, wiesz co, czasami właśnie występuje taka sytuacja. Coś, co uważasz, że wygląda za dobrze i za prosto, to ja pojechałem na. Dowiedziałem się bardzo późno, ponieważ dowiedziałem się na dzień przed licytacją. I to o dziwo w taki sposób, że zadzwoniła do mnie pani, która powiedziała, że poszukuje mieszkania w Piechowicach. To jest obok Jeleniej Góry, w drodze na Karpacz. I ja zacząłem po prostu jakieś poszukiwania robić, jeżeli chodzi o mieszkanie w tamtym terenie. I o dziwo w wyszukiwarce trafiłem na licytację komorniczą w Piechowicach. No i ale patrzę, wiesz, szukam wieczorem, jest godzina, to jest listopad, jest godzina 18, jest już ciemno. Patrzę, a jutro, następnego dnia, rano o 8 jest licytacja. Wobec tego i to mieszkanie, które, że tak powiem, pasujące pod ten telefon, który miałem. Wobec tego myślę sobie, jadę, zobaczę po prostu, co to jest. I tak bez żadnego w sumie rozeznania wcześniejszego, no oprócz wiadomo, oprócz księgi wieczystej. Po prostu pojechałem na tą nieruchomość. Okazało się, że jest tam mieszkanko, 30 parę metrów kwadratowych, taka kawalerka. I jest oczywiście zadłużone. Z tym, że ono było już no, na tyle mocno zadłużone i już do licytacji, że tam nie dałoby się nic innego po prostu załatwić, tylko kupić na licytację, jakby było fajne. Przyjeżdżam tam, a w tym domku, bo to taki domek niewielki, cały dom ma ze 160 metrów kwadratowych i tam są może 180, nawet nie wiem w tej chwili. Są cztery mieszkanka, dwa na dole, dwa na górze. Dwa na górze są puste. Natomiast w dwóch na dole mieszkają dwie starsze kobiety. Jak się wchodzi po środku do budynku, jedna po lewej, druga po prawej. No i wobec tego, no tutaj trzeba mieć też jakieś zdolności negocjacyjne, czy też zdolności przekonywania ludzi do siebie, do swojej osoby, ponieważ na dole, po lewej stronie w tym budynku mieszkała pani, która była mamą osoby licytowanej. No więc, i była sama w tym całym domu. Wobec tego o godzinie 19 wieczorem, po ciemku, przekonać starszą kobietę, która mieszka samotnie, do tego, żeby wpuściła mnie do tego domu i wpuściła mnie później do tego mieszkania i dała klucze, żebym sobie to mieszkanie obejrzał. No więc to też wymaga, powiedzmy, jakiejś siły przekonywania i wpływania na takiego człowieka, żeby on przekazał mi wszystkie informacje, będąc bardzo mocno związaną z tą osobą licytowaną, bo to była jej córka.
Czy
I poza
traktowała
tym.
cię jako wybawiciela w tym całym procesie, który by ich czekał?
No, nie wiem. Nie wiem. W każdym razie, no, wiedziałem już na temat tego mieszkania właściwie na tyle, że zdecydowałem się przystąpić do licytacji. No i rzeczywiście, niby wyglądało to aż za dobrze, bo mieszkanko fajne, wcale nie wymagające jakiegoś wielkiego, dużego remontu. I okazało się, że licytacja była już drugą licytacją, czyli za 66% wartości i nikogo nie było oprócz mnie, więc kupiłem za cenę wywołania, tak?
Ale często u ciebie się tak zdarza właśnie, że nie masz konkurencji podczas podchodzenia do próby przejęcia danej oferty, bądź już później w trakcie licytacji?
Właśnie dlatego, że coraz większa świadomość jest na temat tych licytacji komorniczych, że, ale świadomość na zasadzie, że te licytacje są, a nie świadomość tego, że co się jeszcze może wydarzyć podczas licytacji, czy też po licytacji. Pojawia się coraz więcej ludzi. Wobec tego, sytuacja sprzed kilku dni wygląda w ten sposób, że znalazłem mieszkanie, które będzie na licytacji 16 kwietnia. I ono jest zadłużone we wspólnocie mieszkaniowej i tam jest kwota około 16 tysięcy złotych. Natomiast mieszkanie jest wycenione na 117 tysięcy. I teraz jaka występuje sytuacja? Znalazłem gościa, który okazał się, no, powiedzmy tak, dosyć prowadzącym luźny sposób bycia. Mieszkanie według mnie nie do końca jest warte tych pieniędzy, ale to już jest druga licytacja za 78 tysięcy złotych. I w sumie jeszcze nie wiem do końca, czy przekonałem pana, czy nie, ponieważ jutro, do dnia jutrzejszego ma mi dać odpowiedź, czy się zgadza na to, żebym ja spłacił jego dług do spółdzielni mieszkaniowej, czy tam do tej wspólnoty, w której jest zadłużony, dał mu to mieszkanie, które kupiłem wcześniej i wyremontowałem, żeby on sobie mógł tam mieszkać, i przejął to jego zadłużone mieszkanie. Co tutaj zyskujemy na tym? No, zyskujemy prawdopodobnie na tym odsetki we wspólnocie mieszkaniowej, bo prawdopodobnie udałoby się je zniwelować. No i opłatę dla komornika, które przy takim mieszkaniu też i przede wszystkim te wszystkie koszty sądowe, tak? Więc jeżeli by doszło do tej licytacji, prawdopodobnie do niej jednak dojdzie, ponieważ nie przewidziałem jednej sprawy, nie wiedziałem o niej. Jeżeli by do niej nie doszło, jeżeli by się ją udało zrobić do. Mamy 4 dni. Mieszkanie można kupić na pół godziny przed licytacją, praktycznie biorąc, i przedstawić na licytację akt notarialny, i ona i tak nie będzie ważna, nawet jak do niej dojdzie. Faktem jest, że to rodzi jakieś tam, powiedzmy, sytuacje konfliktowe, ale takie mieszkanie byłoby dla mnie, jest możliwe do przejęcia, tak? Czyli daję dłużnikowi mieszkanie, spłacam jego długi, przenoszę go do innego mieszkania, pomagam mu w przewiezieniu tych rzeczy, no ale mieszkanie de facto sprzedaję mu po cenie nawet. Można powiedzieć, że bym sprzedaje, bo ja się zamieniam, ale swoje mieszkanie wyceniam z racji tego, że no niestety to on jest z tej drugiej strony, gdzie nie ma za bardzo wyjścia. Lepiej jest mu wziąć ode mnie to mieszkanie, gdzie ja sobie za nie policzę więcej niż nawet na rynku, ale jednak nie przeprowadzić licytacji komorniczej,
Na której by i tak stracił. No,
na której by
to...
i tak stracił. Więc dla mnie takie mieszkanie byłoby, co ja zyskuję w tym momencie? No, po prostu zarabiam na tak jakby na sprzedaży tego mieszkania, które mam.
Ale wtedy robisz akt zamiany, czy
Zamiana.
zamiana? No bo
Wtedy
wtedy nie mamy PCC, prawda?
tak, robimy akt zamiany mieszkania plus powiedzmy spłatę tych długów, tak? I to jest po prostu no, jeszcze lepsza, jeszcze oszczędniejsza forma, prawda? Faktem jest, że dochodzą, powiedzmy, koszty notarialne, ale z racji tego, że ja też u tego notariusza już, że tak powiem, jestem osobą znaną, to te widełki są dla mnie niższe. Znaczy, powiem tak, są niższe o VAT. Nie to, że ja tego VAT-u nie płacę, tylko mam po prostu zniżkę u notariusza rzędu 25%, więc jest to też dla mnie dosyć fajna sytuacja, że mogę tutaj zaoszczędzić.
A powiedz, Jurku, jeżeli już masz takie lokale, które rokują na to, żeby się nimi zainteresować i są ciekawe pod kątem przyszłej rentowności, czy tego przede wszystkim, jaką mają cenę, to czy sam wszystkimi procesami się zajmujesz, żeby przyjrzeć się, jak ten stan prawny wygląda, jakiego rodzaju to są problemy, jak je rozwiązać, czy też masz osoby, które cię wspierają, typu prawnik i inne jakieś.
Tak. Jeszcze dokończę może, dlaczego mi może nie wyjść z tamtym mieszkaniem, ponieważ jest tam dwóch współwłaścicieli tego mieszkania i dopiero po kilku dniach procesowania, tak naprawdę to jest tam dwóch braci właścicielami, tak naprawdę wyszło, co to znaczy, że brat jest na saksach, tak? Wyszło po prostu, że jest w zakładzie karnym i zorganizowanie widzenia z notariuszem w zakładzie karnym oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od Jeleniej Góry i przekonanie do tego służby penitencjarnej, żeby po prostu zorganizować coś takiego, możemy nie zdążyć w 4 dni tego załatwić.
A czy w ogóle, jeżeli ktoś jest w więzieniu, to ma jakieś prawa związane z tym, żeby cokolwiek takiego przeprowadzać, czy
Znaczy się,
sprzedawać?
on ma oczywiście pełnię praw obywatelskich, takich, które dotyczą no, władania jego nieruchomością, tak? Czyli jeżeli nawet nieruchomość jest zajęta, no to trzeba wystąpić z podaniem do służby penitencjarnej, żeby udostępniła po prostu widzenie. Na to widzenie przyjeżdża notariusz i po prostu musi mieć notariusz wcześniej wszystkie dane osoby, na którą będzie robione po prostu notarialne upoważnienie do sprzedaży tej nieruchomości. I tą osobą mogę być zarówno ja, jak i brat, jak i dowolna inna osoba fizyczna, która ma pełnię praw obywatelskich.
Ale
Wobec tego
sam akt notarialny mógłby się odbyć w więzieniu w obecności notariusza.
generalnie chyba mógłby się odbyć, takiej informacji jeszcze nie mam, natomiast dzwonił do mnie mój notariusz i powiedział, że lepiej by było i taniej, gdybym pojechał do tamtej miejscowości, gdzie on jest, tam sobie wynajął notariusza tylko i wyłącznie do podpisania pełnomocnictwa, ponieważ koszt pełnomocnictwa, no ja płaciłem około 140-150 zł za takie pełnomocnictwo, prawda? A tutaj bym musiał, że tak powiem, zapłacić za całą dniówkę prawie, że przewieźć go i tak dalej. Czyli lepiej mi się opłaca zorganizować tak jakby dwa akty notarialne. Jeden związany z upoważnieniem, a drugi już na miejscu w Jeleniej Górze u notariusza, który de facto mieszka, przepraszam, ma kancelarię notarialną około 200 metrów od rzeczonego mieszkania, tak? już dokonać pełnego aktu notarialnego. Tylko no to może, że tak powiem, nie zakliknąć czasowo i być może do tej licytacji dojdzie. Natomiast jeżeli do niej dojdzie i ona nie zostanie przeprowadzona z jakiegoś powodu, no to będziemy mieli mnóstwo czasu na zrobienie tej sprawy. Powiem ci, że można uszczknąć naprawdę bardzo dużo. Informacja jest z dnia dzisiejszego dokładnie, gdzie uzyskałem po prostu tak, niektóre wspólnoty mieszkaniowe mają tak dość swoich mieszkańców, że bardzo, bardzo, bardzo chcą się ich pozbyć. I wyobraź sobie, że mam oświadczenie. Czekaj, niech ja sobie to otworzę, jak to wygląda. Mam oświadczenie, uchwałę. Jest to uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie umorzenia obciążeń na lokalu. Czyli mamy lokal, który jest mega zadłużony. Tam jest zadłużenie, gdzie jest wpisany ZUS, są wpisane banki i tego jest tam mnóstwo. Co najmniej 2,5 raza przekracza wartość lokalu. I nie doszło już do dwóch licytacji. Po prostu ludzie boją się kupić taki lokal, gdzie jest takie bardzo duże zadłużenie. To raz. Mimo, że wiedzą, że po sprzedaży tego lokalu komornik niejako wyczyści tą hipotekę, prawda? Niezależnie od tego, za jaką kwotę ją sprzeda.
No to jest na pewno plus.
To jest na pewno plus. Mhm. Ale dlaczego ludzie boją się kupić taki lokal? Słuchaj, na tym lokalu jest zadłużenie ponad 50 tysięcy złotych wobec wspólnoty mieszkaniowej. I ktoś, kto kupi ten lokal, że tak powiem, też boją się ludzie takiego ostracyzmu, tak, że kupiłeś lokal, gdzie jest takie i takie zadłużenie, my tutaj wyremontowaliśmy nasz budynek naszymi wspólnymi pieniędzmi, a ty się przeprowadziłeś i nic niejako, tak. Wyobraź sobie, że uzyskałem w dniu dzisiejszym uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, która mówi o tym, że jeżeli ja kupię ten lokal na licytacji komorniczej, to oni umorzą ten 50-tysięczny dług na tym lokalu.
No i właśnie później może się pojawić ten ostratyzm, tak? No ale patrząc pod kątem tego, że...
Ale fizycznie już nie będzie tego obciążenia. Ale co ciekawe, tutaj ten ostratyzm się raczej nie pojawi, ponieważ mieszkańcom została ta sytuacja przedstawiona i oni tak bardzo chcą pozbyć się tego lokatora, że oni pójdą na wszystko po prostu. Nawet na to, że oni z chęcią, z uśmiechem na ustach umorzą ten 50-tysięczny dług, aby tylko wywalić tego faceta.
Tak, no też ja bym tutaj nie widział jakiegoś minusa, powiedzmy, i nie bał się tego ostracyzmu, który mógłby się pojawić, bo de facto
ale,
nie ty
ale
generujesz ten
już,
dług, prawda?
Tak, ale właśnie ten facet, słuchaj, tam płaci się około 400 zł niecałych miesięcznie. Wobec tego zauważ, że on nie płaci ani grosza od 10 lat.
No dokładnie, a ty byś miał płacić, więc...
No dokładnie, tak. więc zobacz, co można wynegocjować ze wspólnotą mieszkaniową. 50 tysięcy umorzenia długu, ale tyle, nie temu facetowi, nie, w życiu, mi... Jak ja to kupię. A ja wystosowałem do wspólnoty i do komornika list intencyjny, że ja chcę ten lokal kupić. Co ciekawe, wspólnota nic nie dostanie po licytacji komorniczej. Nic. Bo tam są pierwsze wpisane ZUS i bank. Wobec tego wszystkie pieniądze, jakie zejdą z mieszkania, otrzyma ZUS. Wspólnota mieszkaniowa nie otrzyma nic, a oni wystąpią o tą licytację. Jeszcze raz.
Ale to wspólnota jest tą jakby tym prowoderem tego, żeby w ogóle ten proces wywalenia tego dłużnika rozpocząć, prawda?
No oni już próbują od 10 lat. Mhm. Ale, że tak powiem, nikt za bardzo nie chce tego lokalu sobie kupić.
No ale
tak?
Jeżeli ta osoba dalej tam mieszka, to ty później jesteś zobowiązany wyrzucić tego człowieka z tego lokalu, żeby
Słuchaj,
przejąć go?
Ja to powiem w ten sposób. Ludzie przeważnie boją się, żeby dokonać eksmisji i jak dokonać takiej eksmisji, tak?
No
Ale
bo
można by
pytanie
było.
bardziej, kto, z jakiej grupy społecznej jest ta osoba, bo jeżeli mamy do czynienia na przykład z inwalidą, czy z osobą, która jest przewlekle
Nie,
chora,
no właśnie nie,
z
no właśnie
emerytem,
dlatego,
nie?
gdyby taka sytuacja była, to ja bym, powiedzmy, się tego za bardzo nie czepiał. Tam jest po prostu facet, który ewidentnie sobie ze wszystkich kpi, no i tyle, nie? A nie płaci, bo nie płaci, no i koniec, no.
Taki sposób na życie.
Taki sposób na życie, dokładnie. Niektórzy tak mają. Więc wiesz co, jeżeli chodzi o taką eksmisję, należałoby tutaj podejść do tego troszeczkę z innej strony. On się śmieje, okej, no niech się śmieje. Ale wiesz co, jeżeli już jesteś właścicielem mieszkania, to ty mu możesz dokwaterować dowolną ilość osób i tam zameldować.
No na pewno byś mu życie utrudnił w ten
Więc
sposób.
ja się też zapytałem tej wspólnoty mieszkaniowej, czy też pani, która to ze mną kooperuje, czy ona ma jakichś takich ciekawych kilka osób, które można by mu było wrzucić do mieszkania.
Albo
No,
kilka ekip remontowych.
więc ona się zaoferowała, że ma. Więc tak wygląda czasami to niestety oddłużanie, że tak powiem. Ale lokal można kupić za fajną kwotę i powiedzmy za, nie wiem, może połowę jego wartości. I no przeznaczyć te kilkadziesiąt tysięcy
Czyli
złotych na.
takim potencjalnym, powiedzmy, źródłem dobrych ofert są też wspólnoty mieszkaniowe.
Co
No bo
najmniej w tym roku miałem co najmniej pięć ofert ze wspólnot mieszkaniowych, żeby im pomóc.
ze spółdzielniami już tak nie jest, dlatego że
Spółdzielnie nie.
tam
Wspólnoty.
tak. W spółdzielniach mamy przetargi, jest
Tak,
zupełnie inny proces.
zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Na
A
przykład,
jak,
nie?
bo jeszcze też, jak wcześniej rozmawialiśmy, to mówiłeś o tym, że jeszcze jakieś oferty można uzyskiwać od banków. Jak tutaj wygląda kwestia pozyskiwania tego typu ofert? Jak banki mają mieszkania, a takich się pojawia bardzo dużo, szczególnie tych, które są uziemione przez kredyty frankowe i ludzie sobie już nie radzą z ich spłatą. Jak tutaj ty podchodzisz do tego tematu?
Wiesz co, z bankami to w tej chwili jest o tyle współpraca utrudniona, że to po prostu przejmują wyspecjalizowane w tym już duże firmy. Ja to mam też na takiej zasadzie, że ja otrzymuję ofertę od takiej firmy, żeby to przeprocesować, tak? Ale to nie jest, że tak powiem, ogólnodostępna sprawa na rynku.
Czyli jest to firma, która obsługuje, znaczy obsługuje, jest bardziej we współpracy z bankami i wtedy.
Wiesz co, bardziej na zasadzie takiej, że to ona może nie wykupuje długi od banku, bo to nie jest firma typu Kruk, że kupuje długi od banku. Chociaż od tych firm również można się takich rzeczy dowiedzieć, a przede wszystkim od ludzi, którzy pracują w takich firmach. Ja mam dwóch kolegów, którzy pracują po prostu u Kruka, tak na przykład. I oni mi mogą takich też informacji na przykład udzielić, gdzie jakieś jest zadłużone mieszkanie, chociaż do tej pory na razie nie korzystałem, nie pytałem ich nawet o to, po prostu sobie tam na spokojnie pracują i tyle. Ale gdybym miał taką potrzebę, to mogą mi pomóc, że tak powiem, oficjalnie dotrzeć na przykład do takich informacji, tak?
Czyli to jest kolejna taka opcja na ciekawe oferty z problemami firmy, które zajmują się skupowaniem zadłużeń lub zadłużonych mieszkań.
No oni sami mają z tym jakiś tam problem, tak? Żeby jednak chcieliby odzyskać te pieniądze, które tam są. I przy procesowaniu jednego z takich mieszkań, no po prostu udało mi się zbić te długi u wszystkich firm o połowę. Tak? Jeżeli kupiła firma, chodzi mi o fundusze sekurytyzacyjne. Fundusz sekurytyzacyjny kupuje na przykład paczkę, całą paczkę, nie wiem po ile tam sprzedają, po 100, po 500 czy po 1000 po prostu umów kredytowych niezrealizowanych za na przykład, nie wiem, 10%, może 15% wartości długów. No i tyle. Bank ma to z głowy. Robi to między innymi dlatego, że te kredyty są uznane jako nieściągnięte. Bank najczęściej otrzymuje odszkodowanie z banku kurczę. Przepraszam, muszę wody się napić trochę. Po prostu są banki, które ubezpieczają takie kredyty, więc bank dający kredyt otrzymuje jakieś tam odszkodowanie. Poza tym może zdjąć tą kwotę, że tak powiem, spółki, na którą musiał ją odłożyć jako kredyt niespłacany na zabezpieczenie wkładów. Bank nawet w przypadku niespłaconego kredytu bardzo mało na nim traci. Nominalnie niby traci bardzo dużo, ale fizycznie traci niestety bardzo mało albo wcale. No i takiej firmie, która kupuje taką paczkę 1000 na przykład niespłaconych długów, to są różne, no nie tylko bankowe, bo to są telekomunikacyjne, tam na kilkadziesiąt, na kilkaset, na kilka tysięcy złotych, ale i na kilkadziesiąt. No zależy im na tym, żeby odzyskać chociaż jakąś część tych długów. Część oczywiście idzie na straty całkowicie, a część odzyskują w 100% jeszcze z odsetkami, tak? Także od nich też można coś takiego czasami odkupić.
Można powiedzieć, że jest to troszeczkę prostsze rozwiązanie dla tych dłużników niż upadłość konsumencka.
Na pewno dużo, dużo, dużo prostsze, no bo tej upadłości to ile kilkanaście osób tam doświadczyło, jak czy kilkadziesiąt na tą chwilę, także naprawdę niewiele. Poza tym uwierz mi, że niektóre, że tak powiem, obniżki to są kosmiczne. I ja nawet nie wiem, dlaczego ludzie się na to nie godzą. Przykładowo procesowałem taką rzecz, gdzie państwo mieli 700 tysięcy długu, z czego 400 tysięcy to było zadłużenie podstawowe, 300 tysięcy to już były odsetki. I mieli nieruchomość, którą nie można było sprzedać za, no bo jego wycena była tamtej nieruchomości z 2008 czy z 2000 któregoś tam roku, gdzie o wiele przekraczała obecną cenę tej nieruchomości. Ona była wystawiona do sprzedaży za 550 tysięcy i po prostu pies z kulawą nogą się tego nie imał. I bank zwrócił się z tym do mnie, żeby spróbować to przeprocesować, ponieważ ci ludzie nawet w ogóle z nikim nie chcieli rozmawiać. Na pewien sposób udało mi się do nich dotrzeć i propozycja, którą im przedstawiłem, to była taka: sprzedajemy ten dom na szybko za 330 tysięcy złotych. I za taką cenę byś oczywiście poszedł i poszedłby w miarę szybko. I jeżeli te 330 tysięcy złotych wpłynie do banku, pomniejszone oczywiście o koszty związane z wyciągnięciem spraw od komornika. Ja też jeszcze mam zagwarantowaną w tym swoją prowizję. Więc bank stwierdził, jeżeli do banku wpłynie w ciągu pół roku, bo tyle nam bank daje, 300 tysięcy złotych ze sprzedaży tej nieruchomości, to bank ze swojej strony umorzy tym ludziom 300 tysięcy złotych odsetek, a te 100 tysięcy kapitału, które zostało, zostanie po prostu rozłożone na dogodne raty rzędu 500 złotych miesięcznie, żeby oni mogli to spłacić.
No, czyli na pewno bardzo wygodne rozwiązanie zarówno dla dłużnika, no co prawda pozbywają się nieruchomości, ale
No
też
ale
pozbywają się długu.
pozbywają się długu. I to no, w kosmicznej części. Oni się na to nie zgodzili.
Może nie przemyśleli dobrze.
Może nie przemyśleli dobrze, nie zgodzili się na to. Znaczy tutaj jeszcze jest na takiej zasadzie też nic nikomu już w życiu nie zapłacimy. I to jest też styl na życie, tak? Nic nigdy w życiu nie będziemy mogli mieć już swojego na siebie, ale też nic nigdy nie zapłacimy. Od i tyle. No, widocznie tak też można żyć, prawda? Prowadząc cały czas, mieszkając u kogoś, na czyimś mieszkaniu, prowadząc działalność gospodarczą na czyjeś konto, czy też poprzez jakieś spółki, czy tego typu, no cały czas uciekanie, z majątkiem, tak?
Taka
Więc
recydywa życiowa.
taka recydywa życiowa, więc tak też można, tak? No i w tym momencie u mnie też no, pojawiłaby się jakaś tam okazja inwestycyjna na zakup takiej nieruchomości, ponieważ no, ja sam mógłbym to kupić.
No na pewno by to było z dużą korzyścią, szczególnie finansową.
No, więc tak to wygląda.
A Jeszcze tutaj ostatnie takie kwestie chciałem poruszyć z tobą. Jakie tutaj masz takie na najbliższą, czy może troszeczkę dłuższą przyszłość, plany związane z inwestowaniem? Czy dalej chcesz inwestować zarówno w tryb taki komercyjny i mieszkaniowy, czy któryś przeważa i do któregoś bardziej się już przekonałeś po latach inwestowania i chciałbyś bardziej w niego wejść?
Mam ci teraz odpowiedzieć, czy chciałbym jeszcze może jakiś taki jeden fajny case opowiedzieć?
No możesz, jasne, to
Mogę.
case
Wiesz
jak
co,
najbardziej.
odpowiem ci teraz. Nie mam jakiegoś specjalnie określonego trybu inwestowania, ale no pewne rzeczy po prostu wymusza niejako rynek, tak? Ponieważ nie ma już możliwości. Ja bym najchętniej jednak inwestował w te sprawy komercyjne, które no, pozwalają mi naprawdę czuć się wolno i nie zajmować się tymi nieruchomościami tak od rana do wieczora, bo no, trzeba sobie wybić z głowy, że to jest jakaś tam kompletna wolność finansowa. Znaczy, wolność finansowa może tak, ale nie jest to dochód całkowicie pasywny. Ponieważ po prostu nad tym trzeba pracować i nad tym trzeba zawiadywać. Generalnie, owszem, poszedłbym w nieruchomości komercyjne, ale w tej chwili no, wymaga to po prostu bardzo dużego wkładu własnego kapitału. Na pewno w co bym nie inwestował, to na pewno już nie inwestowałbym w żadnego typu restauracje i lokale typu gastronomicznego. Gastronomia po prostu rządzi się swoimi prawami, innymi troszeczkę niż handel, i jakby to porównać, oczywiście porównanie nie ma większego sensu, gdyby porównać, nie wiem, jakiś duży sklep markowy do jakiejś tam powiedzmy niesieciowej sobie gastronomii, abstrahując od gastronomii typu jakieś tam KFC czy McDonald's, nie inwestowałbym w lokale takie. Dla lokalnych przedsiębiorców z gastronomii. Przejechałem się na tym. Lokal, jak zaczyna tracić, jak nabiera popularności na początku, tak z czasem ją traci. Powstają nowe lokale, które przejmują powiedzmy część tych klientów, i w tym momencie ta nieruchomość traci na wartości. Co widziałem po swojej pizzerii, którą wynajmowałem z początku 10 lat temu za 2400 netto, potem za 2000, potem za 1800, na koniec za 1600, a pod koniec to już jej nie chciał nikt nawet za 1000 złotych. I po prostu pizzeria uległa, że tak powiem, rozkładowi i wyburzeniu. Przygotowuje ją na wynajem na inny lokal. Więc nie mam jakiegoś sprecyzowanego takiego rynku. Po prostu te rzeczy przychodzą do mnie same w jakiś tam sposób, z różnych źródeł i są bardzo różne. Jeżeli wydaje mi się według moich obliczeń, że da się na tym zarobić i przede wszystkim, że to ja trzymam te wszystkie karty bijące w ręku, no to po prostu tutaj już bardziej rządzi Excel, tak? Że ja w coś takiego wchodzę, bądź też nie. Jedną z takich rzeczy jest na przykład oddłużenie przez przewłaszczenie. Coś, o co mnie zapytałeś, a coś, co właśnie w tej chwili procesuję. Po prostu jest rodzina, bardzo biedna rodzina, której nikt nie wiedział, jak pomóc. I oni się systematycznie coraz bardziej zadłużali. W końcu wzięli jakieś większe pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy złotych od prywatnej osoby i zastawili pod to swój dom. Dom rzędu powiedzmy 100 metrów kwadratowych, stary, po niemiecki, ale bardzo fajna, położona, bardzo duża działka, znaczy bardzo duża, 3800. Ponad 3800 metrów kwadratowych. I praktycznie biorąc, oni nie spłacili tej pożyczki na czas. Nie spłaciliby, bo do spłaty pożyczki potrzebne były 2 dni. I ta osoba, która im pożyczyła pieniądze, po prostu stałaby się właścicielem tej nieruchomości, dokonując prawdopodobnie ich eksmisji i sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku. I ja wymyśliłem dla nich wyjście. Jak zrobić to, żeby tą nieruchomość, że tak powiem, wyrwać z innych rąk i podjąć z nimi jakieś tam dalsze czynności. Wobec tego ja przejąłem umowę, spłaciłem im cały ten dług. I przejąłem tą nieruchomość. Wiedzieliśmy od samego początku, że ten dług nie zostanie spłacony. Stałem się notarialnie właścicielem tej nieruchomości, ale co robimy dalej? Ja tą nieruchomość podzieliłem na trzy części. Wydzieliłem z tego działki trzy i po prostu te dwie z tych działek zostaną sprzedane. W tym momencie zostaną pokryte zobowiązania finansowe wobec mnie i ta działka, na której stoi ten domek, wróci w końcu do prawowitych właścicieli, czyli tych osób zadłużonych wcześniej i wyjdą na zero w tym momencie. Oprócz pozbycia się powiedzmy 2/3 tej nieruchomości gruntowej. No ale w sumie po co im 4000 metrów kwadratowych działki, jeżeli przy pomocy tego gruntu, wyburzenia tam stodoły, podziału geodezyjnego, po prostu przeprowadziłem cały proces, żeby grunty te, na których oni mieli ten dom, żeby z tego zrobić działki budowlane do sprzedaży.
I te działki też zostały sprzedane.
Działka została już jedna prawie, że sprzedana. Jest na nią ochotnik, z tym, że tutaj pojawił się kolejny problem. Ponieważ z działki rolnej wytyczyliśmy działki budowlane. One zostały już wytyczone. Są naniesione na mapy. Zostały uzgodnienia wszystkie prawie, że zrobione w Urzędzie Gminy i pojawił się ostatnio potężny problem. Ponieważ gmina wstrzymała proces wydania pozwolenia na budowę, ze względu na to, że otrzymała najnowsze mapy dotyczące terenów zalewowych. I okazuje się, że ta działka, na której jeszcze budowali domy Niemcy, i ona nigdy w życiu nie była zalana w swojej historii, okazuje się na tych mapach, że przewidziano prawdopodobieństwo zalania tej działki do wysokości wodą do wysokości maksymalnej 0,5 metra raz na 100 lat.
I kiedy miałoby to wypaść? No
Tego
właśnie.
nie ma, jest możliwość zalania raz na 100 lat.
No właśnie.
Jeszcze
Pytanie.
takiej
Tak.
jeszcze no, takiego faktu nie było, przynajmniej ci najstarsi Indianie, którzy tam mieszkają, to tego nie pamiętają. Wobec tego w tej chwili musimy przeforsować jednak, że my ten dom tam będziemy chcieli budować i postawimy go po prostu te 70 centymetrów na podmurówce, niepodpiwniczony i w ten sposób zniwelujemy niebezpieczeństwo, jakieś tam zagrożenie
Płot
przedpowodziowe.
będzie obłożony workami z piaskiem od razu.
No bo przebiega tam rzeczywiście w dosyć znacznym zagłębieniu jakiś strumyk i niestety przewidziano, że raz na 100 lat on może wylać. Może, ale nie musi wcale. No więc działka by była sprzedana i oddłużenie by było dokonane całkowicie, gdyby nie ten drobny fakt, który pojawił się jakieś 1,5 miesiąca temu. Natomiast państwo, którzy chcą tą działkę zagospodarować i kupić, po prostu czekają na to, żebym ja uzyskał to pozwolenie na budowę, gdzie ja to już uzyskuję konkretnie pod nich, pod konkretny projekt, bo gmina zażyczyła sobie wszystko. Od właściwego projektu domu po zaprojektowanie całej infrastruktury ogrodowej, kanalizacyjnej, komunikacyjnej i tak dalej. Czyli chcą wszystko i wtedy dopiero nastąpi ta decyzja.
A czy w takiej
Znaczy,
sytuacji, na przykład tego konkretnego przypadku, co masz, nie ułatwiłoby trochę poczekać i na zmianę tej ustawy, która no, wejdzie chyba bodajże 1 lipca o
wiesz
tym,
co,
że.
już chcielibyśmy sprawę zamknąć do tego momentu w miarę, nie? Żeby już dokonać tego oddłużenia, bo ono już trochę nam się przedłuża. Mieliśmy to dokonać do jesieni tamtego roku, ale z tego tytułu tych różnych komplikacji właśnie z działką jako działką budowlaną, przedłuży nam się w sumie, czekaj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, do października tamtego roku mieliśmy to zrobić, no więc przedłuży nam się o te pół roku co najmniej, nie?
Całe procedury, no.
No więc to, co chciałbym zwrócić uwagę na to, że systematycznie przy obrocie nieruchomościami, czy też różnym wynajmach i tak dalej, systematycznie trafiają się nieprzewidziane sytuacje i tego nikt nie uniknie. I trzeba być przygotowanym na to, że dana inwestycja może się spieniężać o kilka miesięcy dłużej, niż sobie założyliśmy. Czasem kilkanaście.
Ale bardziej tutaj obstawiasz w swoich dalszych działaniach takie właśnie nieruchomości, które są oczywiście obciążone problemami, natomiast dlatego też są tańsze. Natomiast dalej je puszczasz w obrót. Czy wolałbyś zostać przy najmie tych nieruchomości, które posiadasz i poszerzać swój portfel mieszkań takich typowo na najem?
A to chciałbym robić jedno i drugie. Taki typowy najem, no to po prostu przynosi, powiedzmy, ten cash flow miesięczny jakiś tam. A takie rzeczy to po prostu sprawiają frajdę. Jeżeli uda ci się coś takiego zrobić, tego typu na przykład to dużo nie, to czasami bywa tak, że nawet nie widać pieniędzy w tym, tylko po prostu. Zaczynając od jakiejś małej nieruchomości typu garaż albo kawalerka, zaczynasz mieć coraz lepszą, coraz fajniejszą, coraz większą nieruchomość, tak? Czyli wzrost wartości samego majątku, nie? Który przy odpowiednich tam, powiedzmy, regulacjach też nie zawsze jest obciążony podatkiem dochodowym.
No tak.
Bo
No.
tutaj można sobie to troszeczkę poregulować, tak?
No, na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia, że tak powiem, a ten apetyt, tu mam na myśli, im bardziej skomplikowane statusy będą chyba przed tobą, tym lepiej.
No, aha, jeszcze pytałeś o to, czy mam kogoś, kto mi pomaga. Wiesz co, ja mam w ten sposób, że tak, zawsze mogę się zwrócić z zapytaniem do ludzi, którzy mnie szkolili. Jest to jednym z takich ludzi, jest oczywiście Piotr Hryniewicz. Drugą taką osobą, z którą miałem i też mam do tej pory cały czas kontakt, jest to Tomasz Gliwny z Legnicy. Bardzo mi pomocną osobą i to w wielu takich sprawach prawnych jest mój notariusz, który często poświęca mi naprawdę dosyć sporo czasu i razem wymyśliliśmy w sumie, że tak powiem, patent, jak z tej nieruchomości, o której przed chwilą mówiłem, jak z tego wyjść praktycznie biorąc bezpodatkowo. Oczywiście legalnie, całkowicie. I do tego mam jeszcze takiego prawnika, który jest tutaj w Jeleniej Górze na miejscu, do którego w każdej chwili mogę podjechać. Do tego jeszcze mam abonament po prostu w biurze prawnym we Wrocławiu, który opłacam i mam prawo do zadawania tam pytań. Z tym, że to troszeczkę robię w innej formie i tak się umówiłem, że ten mój abonament może troszeczkę być rozszerzony. Ale robię to w ten sposób, że stawiam problem do rozwiązania przed tym biurem prawnym, niejako, ale ja sam znajduję do niego rozwiązania. Czyli chciałbym zrobić to i to, taką i taką transakcję w taki i taki sposób. Czyli jest problem, ale ja też wymyślam rozwiązania tego problemu, żeby, że tak powiem, poćwiczyć komórki w głowie. I zadaję później na koniec pytania, trzy właściwie, czyli tak, czy to, co myślę, jest w porządku? Dwa, czy są jakieś zagrożenia? Trzy, czy widzi pani inne, lepsze rozwiązanie? I ten sposób jest bardzo fajny, taki sposób działania bym polecał, żeby nie zadawać tylko pytań i tylko żeby pracować też samemu nad ich rozwiązaniem jakichś tam problemów, nie?
No
I
wtedy jest
dopiero
możliwość,
konsultować.
tak, i wtedy jest możliwość większej ilości rozwiązań branych w ogóle pod uwagę.
Tak. Bo czasami mi też mówią z tego biura prawnego, czy też. Oczywiście mam też biuro rachunkowe, które jak wchodzę do niego, to pani po prostu czasem mam wrażenie, że chce uciec. Ostatnio się zapytałem ją o co chodzi, więc ona stwierdziła, że ja przychodzę do niej z takimi sprawami, że ona musi powiedzmy gdzieś tam zasięgać ciągle jakichś informacji i się specjalnie pod moje przypadki czegoś tam uczyć, bo ona kompletnie nie wie, jak sobie poradzić podatkowo z tym, co ja robię czasami, nie?
Już standardowych nieruchomości nie łapiesz w ogóle. Za
Nie, no by...
nudne by to było.
Nie, no oczywiście tutaj będę coś, pewnie będę coś łapał, no bo jednak wiesz, trzeba kiedyś na tą emeryturę przejść. A ja jeszcze wiesz, lubię czasami sobie fizycznie popracować i lubię remontować po prostu mieszkania. No, z tym, że moja żona mówi, że kurczę, dlaczego nie nasze własne, nie? Ale to tak jest, że lubię po prostu coś tam na przykład kupić i wiesz, i z jakiegoś takiego rumoru tam zrobić coś fajnego, co wiem, że mi przyniesie, wiesz, spokojnie kilkadziesiąt procent zysku, a w przypadku takich na przykład zamian z oddłużeniami i tak dalej, no to jak zamieniam takie właśnie małe wyremontowane mieszkanko na duże zadłużone i tak dalej, no to te kilkadziesiąt procent to jest tak, wiesz, spokojnie do zrobienia, nie?
To i też można dać coś od siebie, skręcając parę mebli.
No tak, no tak, no właśnie, właśnie byłem przedwczoraj we Wrocławiu z jednego z kupionych mieszkań, które przyjaciele kupili, więc zabrałem tam cały zestaw kuchennych mebli, łącznie ze zlewozmywakiem, z baterią, z kuchenką gazową, ze wszystkim. Tylko musiałem sobie to zdemontować i przywieźć do Jeleniej Góry. No ale wiesz, za te kilka stówek to
No tak.
warto było, a fajny zestaw z dużej kuchni, pełny, także trochę się namordowałem, bo okazało się, że przy okazji windę popsułem, a to na siódmym piętrze było i z łóżkiem musiałem zjechać wózkiem z siódmego piętra, no ale jakoś się udało.
Jurku, no dzięki ci za ten poświęcony czas, za te wszystkie przykłady i twoje barwne inwestowanie, bo jest to na pewno coś nietypowego. Nie każdy się tym zajmuje, dlatego że jest to nie tyle, że nieryzykowny model, ale dosyć trudny, bo wymaga dosyć dużego też doświadczenia i takiego nietypowego podejścia, bo i też trzeba umieć rozmawiać z tymi dłużnikami, znajdywać te oferty, ale też umiejętnie sobie poradzić z całym procesem. A powiedz jeszcze może naszym słuchaczom, gdzie można cię znaleźć, jakiś kontakt do ciebie, jeżeli ktoś by chciał się z tobą skontaktować lub poczytać, bo chyba też masz swoją stronę internetową, więc gdzie można odesłać?
Wiesz co, o dziwo, właściwie to nawet nie wiedziałem za bardzo, co z tym nadal zrobić, ponieważ owszem, ja mam swoją stronę internetową i to pod swoim nazwiskiem, że tak powiem, jest to www.sempowicz.pl, ale tam no niestety znajdziemy blog o zegarkach, których handel tak czy siak prowadzę już od 23 lat, hurtowy. Wprawdzie w tej chwili generalnie zajmuje się tym moja żona. I to ona dzisiaj na przykład była w takiej trasie cały dzień, gdzie sobie tam handlowała, a ja sobie siedziałem w domu i sprzedawałem. Natomiast ten handel zegarkami od wielu, wielu lat był moją domeną, a te nieruchomości przyszły jakoś tak później. Właśnie zastanawiałem się, co zrobić, ponieważ na pewno nieruchomości są dla mnie w tej chwili ważniejsze i takie bardziej ekscytujące po prostu. To jest coś, co po prostu mogę się tym zajmować od rana do wieczora i nie jest to dla mnie, nie traktuję to generalnie nawet jako pracy, tylko po prostu jako swoje hobby prawie że. Więc oczywiście można się ze mną skontaktować pod moim numerem telefonu. Może go podam teraz, tak?
No możesz podać. Tylko
Numer
wtedy
telefonu.
możesz liczyć się z tym, że będzie cię mocno grzał lub
No
różne sytuacje.
nie wiem. W każdym razie mój numer telefonu to 602 25 24 31. Natomiast maila mam bardzo prostego i mój główny i podstawowy mail to jest jerzymałpa.sempowicz.pl. Czyli de facto przez EM pisane Sempowicz, czyli de facto moje imię i nazwisko jest moim głównym mailem. jerzymałpa.sempowicz.pl. I tam ewentualnie można zadawać mi jakieś pytania, czy też do mnie zadzwonić. Jak wspomnieliśmy na początku, jestem mieszkańcem właściwie to nie Jeleniej Góry, a Jeżowa Sudeckiego, który jest taką przylepką przy Jeleniej Górze. A właściwie to ja twierdzę, że to jest jedna z bogatszych wiosek tutaj i powinna się nazywać Jeżów Saudyjski.
No tak. Może jakieś złoża łupków masz wokół.
No, nie mamy, ale mamy górę szybowcową, małą fabryczkę szybowców, jakieś tam różne inne ciekawe tutaj rzeczy też są, tak?
I taki mały Katar Polski.
Bo nie przesadzajmy, ale jest to taka fajna miejscowość i dosyć tutaj taka właśnie znana. Raczej tutaj mieszkańców przybywa niż ubywa, co jest rzadkie w Polsce obecnie, nie? Poza dużymi miastami.
Okej,
Więc
to dzięki
takie
już.
trudne sprawy czasami mam po prostu jakieś ciekawe pomysły na rozwiązanie tego typu spraw. Kilku osobom już pomogłem, może nie są to jakieś duże ilości, ale kilka osób na pewno by się znalazło, które miałyby mi za co podziękować, nie?
No, zatem gdybyście mieli jakieś właśnie nietypowe problemy w swoich miastach lub w swoich sposobach inwestowania, swoich modelach, to osobą, która mogłaby wam pomóc jest Jurek Sempowicz i na pewno jego doświadczenie i szeroka wiedza, no tutaj jest no, godna uwagi na pewno i no daje bardzo dużo ciekawych alternatyw. Nie zawsze takich, które byśmy sami mogli wykreować, a Jurek jednak tych mieszkań troszeczkę i nieruchomości różnych przerobił w swoim życiu.
No polecam też oczywiście Azbiro, zapisanie się na kursy Azbiro. Akurat będę teraz 12 kwietnia w Warszawie prowadził taki wykład od godziny 10 chyba do godziny 13:30. 10, 11, 12, czyli 3,5 godziny. No i mam nadzieję się zmieścić, bo ostatnio jak prowadziłem na Azbiro wykład, to po 2,5 godziny okazało się, że przerobiłem trochę ponad połowę i już mi tylko cały czas pokazywano time i że już jestem poza czasem. Więc mam nadzieję się tam jakoś zmieścić. Jakoś to spróbuję przygotować dla tych znamienitych gości, którzy tam będą mnie słuchać.
No, my też mam nadzieję, że się zmieściliśmy, chociaż w tych 1,5 godziny naszego wywiadu,
Aha, bo
choć
miało być 50 minut, tak?
nie przewidywaliśmy jakiegoś tutaj limitu, natomiast myślę, że na tyle inspirujących różnych case'ów podałeś, że da to do myślenia i na pewno da też może jakieś już rozwiązania w tych case'ach ktoś zauważy, ale też przede wszystkim pokazuje, że no, są też inne ciekawe sposoby, mimo że bardziej takie powiedzmy z punktu widzenia tego zadłużenia czy ryzyka tych długów, czy kontaktu z komornikiem, czy innymi instytucjami, innymi wierzycielami, jest to też jakaś alternatywa ciekawa na to, żeby pozyskiwać bardzo dobre oferty nieruchomości. Jeżeli ktoś nie dysponuje dużym kapitałem, a ma dużo samozaparcia i chciałby poznajdywać takie oferty, no to na pewno jest w stanie kupić jakąś swoją pierwszą czy kolejną nieruchomość za dużo, dużo mniej niż by to mógł powiedzmy uzyskać z rynku, gdzie takich osób, które biją się o daną ofertę, która jest w atrakcyjnej cenie, jest znacznie więcej. Jak ktoś widzi czasami taką zabagniony stan prawny, no to już wielu odpada na przedbiegach.
No,
Także dziękuję.
a czasami jednak naprawdę warto. Ja tutaj też jak znajdę chwilę czasu, a muszę, to oczywiście moja strona internetowa, taka główna, która to jest madom.pl, będzie zawierać cenie za jakiś tam czas, powiedzmy, że się uwinę w 2-3 miesiącach. Całkowicie nowe informacje niż to, co jest i będzie przede wszystkim stroną mobilną i responsywną. To jest raz. Poza tym moi koledzy, czyli wspomniany przez ciebie Maciej Dudko oraz Marcin Osman, bardzo, bardzo mocno namawiają mnie na napisanie książki z tymi moimi przypadkami, czyli byłbym gdzieś może stawiany, Damianie, koło ciebie na półce.
Bardzo by było miło w pakiecie sprzedawać nasze pozycje.
Właściwie to już część tej książki powstała, więc myślę, że Marcin Osman, który się podjął tego zadania, a namawiali mnie przez miesiąc czasu w Tajlandii koniecznie na to, więc prawdopodobnie takie coś powstanie, ale też zaręczam cię, że przez ten czas, który tutaj razem spędziliśmy, no to naprawdę nie powiedzieliśmy o wielu, wielu, o więcej rzeczach nie powiedzieliśmy, niż powiedzieliśmy, tak? Przynajmniej z mojej strony.
No ciężko jest powiedzieć o tylu latach doświadczeń różnych w ciągu tam godziny z kawałkiem. No na pewno jest to jakaś cząstka inspirująca i to niektórym wystarczy. Jak ktoś by chciał więcej, to poczeka na twoją książkę lub odezwie się do ciebie, a też zainteresowanych właśnie odsyłamy do szkoły Asbiro, jeżeli są to osoby, które chciałyby zgłębiać tematykę nieruchomości. Też jesteś tam jednym z wykładowców na studiach MBA, gdzie można całe te arkana zgłębiać od powiedzmy najlepszych inwestorów w kraju, od praktyków szczególnie, przede wszystkim, którzy się tym
Tak, to
zajmują od
polecam.
lat.
Jak najbardziej polecam właśnie, no, Asbiro jednak jest tą instytucją, która naprawdę działa dosyć fajnie teraz i zbiera tych właśnie przede wszystkim praktyków, nie? Którzy
Tak, no
naprawdę mają mega
nie uczy
wiedzę.
się tam przede wszystkim teorii, tylko się wykłada praktykę. Także zostawiamy was z tą całą naszą dosyć długą rozmową, ale na pewno
Ciekawe,
warto.
jaki będzie odzew, nie? Na to, czy
Warto.
kogoś to zainteresuje i czy ktoś dotrzymał do końca.
Jak jeszcze nie zasnęliście lub też macie już ochotę, to znacie numer telefonu do Jurka, dzwońcie śmiało.
No, dziękuję.
No, pozdrawiam cię Jurek serdecznie i jeszcze raz dzięki za cały czas poświęcony na nasz wywiad.
Dziękuję Ci również i przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy dotrwali do końca ewentualnie.